Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się Państwu pięknie. Dziś z Martą Czepukoić, life coachem Senta Coaching, porozmawiamy o takim popularnym powiedzeniu: co cię nie zabije, to cię wzmocni. No i właśnie, czy rzeczywiście wzmocni coś traumatycznego, dotkliwego, przerażającego czasem? Śmierć bliskiej osoby na przykład, mobbing w pracy, konflikty w rodzinie, niesnaski sąsiedzkie, samotność, długo utrzymujący się stres. Czy jeśli nas nie zabiją, to rzeczywiście nas wzmocnią? O tym dziś w Nocnych Rozmowach, a muzycznie Patrick Depan ze swojej najnowszej płyty.
Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy. A teraz mamy psa i cię budzi nocami, kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami. Ja powoli wiem i ty powoli też już wiesz, jak mu to powiedzieć, że my wypalamy się. Były dwa pokoje, w jednym ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Teraz dwa mieszkania, w jednym ty, a w drugim ja. Dzisiaj mój, twój, jak kiedyś mówiliśmy nasz. Mówiłem, nie chcę psa. Dzisiaj łamie mi serce. Miesiąc jestem sam, w nieparzysty je leczę. Ja powoli wiem i ty powoli też już wiesz, jak mu to powiedzieć, że my wypalamy się. Dwa pokoje, w jednym ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Dzisiaj dwa mieszkania, w jednym ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa.
Nie chcę psa, Patrick Depan jeszcze zaśpiewa, a tymczasem gościem, gościnią Rozmów Nocą jest Marta Czepukoć. Dobry wieczór, Marta.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Marta jest life coachem z Senta Coaching. No i porozmawiamy o tym popularnym powiedzeniu, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Co ty myślisz na temat tego bardzo, bardzo popularnego zdania?
Tak, kiedy w ostatniej audycji, kiedy się spotkałyśmy, w pewnym momencie wyłonił się ten temat jako taki właśnie
tak.
Do poprzyglądania się,
tak,
to
tak.
Byłam w takiej refleksji nad tym, bym powiedziała, takim trochę polskim, jakby nie patrzeć, tradycyjnym powiedzeniem. I to, co wyłoniło mi się jako ważne, to przede wszystkim to, że za tym powiedzeniem, za tym zdaniem stoją pewne ukryte założenia.
Mhm.
I dwa założenia, które mi przyszły jako takie istotne do przyjrzenia się, to przede wszystkim, że jeżeli rzeczywiście w ogóle przyzwalamy w naszym życiu na to, żeby być w sytuacjach, właśnie w sytuacjach w miejscu pracy, czy w sytuacjach osobistych, intymnych, gdzie doświadczamy czegoś, co prawie nas zabija, to oznacza, że wystawiamy siebie w bardziej świadomy albo mniej świadomy sposób, ale wystawiamy siebie na jakieś duże ryzyko, na dużą próbę, na coś, co w pewnym sensie nam zagraża. I tym drugim założeniem, które mi przyszło, to przede wszystkim to, że przyzwalam w moim życiu na to, żeby było ciężko, żeby było trudno, żeby coś dźwigać.
Mm-hmm,
mało
tego. Te
dwa założenia wyłoniły mi się jako takie istotne tutaj do takiego poprzyglądania się.
Tak, tak. Właśnie bardzo chciałabym, żebyśmy się poprzyglądały. Mało tego, wydaje mi się, że w pewien sposób to zdanie, co cię nie zabije, to cię wzmocni, sankcjonuje te straszne rzeczy, które mogą nam się w życiu przydarzyć. Ten stres, ten ból, być może jakąś przemoc, być może jakąś manipulację, być może szereg bardzo trudnych wydarzeń. Jakby tłumaczy to. Mam takie wrażenie, że drugie, trzecie dno tego zdania polega na tym, że stara się przewartościować to zdanie in plus. Jeśli cię nie zabije, to cię wzmocni, więc tak naprawdę to dobre dla ciebie.
Tak, i najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę, jeżeli ja uczestniczę w tej sytuacji jako osoba ofiara mobbingu, tak, z takimi osobami współpracuję i współpracowałam jako coach, sama doświadczyłam mobbingu w moim życiu, wiem jak to jest okropnie i strasznie być w tym miejscu, jak możemy się czuć bezradnie,
tak.
Jak możemy nie wiedzieć, co zrobić, ale zarazem chciałabym też zwrócić uwagę na to, że będąc w takiej sytuacji, my też zaczynamy sami uzasadniać i usprawiedliwiać. Czyli takim, można powiedzieć, trzonem w ogóle tego stwierdzenia, tego zdania, które nie działa na naszą korzyść, tylko nas ściąga w dół, to właśnie będzie to, że my sami niestety uzasadniamy.
Uzasadniamy tłumacząc. Tłumacząc, tak? Albo
tak.
Sytuację, albo osobę, która sprawia, że czujemy się z jakiegoś powodu bardzo niekomfortowo. To jest taki rodzaj syndromu sztokholmskiego, który się włącza wszystkim ofiarom, jak pokazują badania, w pewnym momencie, w pewnych sytuacjach.
Tak, niestety ten syndrom sztokholmski, tak żeby jeszcze może dopowiedzieć dla osób, które o tym nie słyszały, to jest taki mechanizm, w którym my de facto czujemy się jak w pułapce. Osoby obok mogą nawet nam zwracać uwagę, że doświadczamy właśnie werbalnej przemocy, że jesteśmy nadużywani, wykorzystywani w miejscu pracy. Być może doświadczamy jakiegoś szantażu emocjonalnego od najbliższych osób i my nie wiemy, jak się z tego wydostać, bo jesteśmy na jakimś głębokim poziomie sparaliżowani. Sparaliżowane.
Mało tego, istotą syndromu sztokholmskiego jest to, że my zaczynamy tych sprawców tej sytuacji, tych, którzy wchodzą w rolę szeroko pojętego kata, tłumaczyć na rzecz ich zachowania, czyli umniejszać siebie i gloryfikować w pewnym sensie, tłumacząc to, co się dzieje ze strony tamtych ludzi, którzy nas krzywdzą, te sytuacje na ich korzyść.
Tak, i też myślę, że jeżeli chodzi o to powiedzenie, co cię nie zabije, to ciebie wzmocni, ono ma w sobie właśnie w tym najgłębszym trzonie pewnego rodzaju mechanizm przemocy, w który my wchodzimy i który w pewnym sensie na jakimś bardzo głębokim poziomie działa w taki sposób, że to ja też wyrażam zgodę na to, aby tej przemocy doświadczać. I to jest bardzo smutne, to jest bardzo trudne, teraz jak o tym mówię, bo być może Państwu pojawiają się też obrazy osób, być może koleżanki z miejsca pracy, być może byliście kiedyś w takiej sytuacji w przeszłości, może doświadczyliście też takiej przemocy werbalnej. W tej sytuacji, jeżeli uzasadniamy, albo ktoś uzasadnia, to to, co jest najważniejsze, i teraz przejdźmy może na tą drugą stronę mocy, czy na tą jaśniejszą stronę mocy, to jest zacząć to zauważać u innych osób wokół nas, jak i u nas samych.
Zauważać i mówić o tym. No tak, ale my mówimy tak dość ogólnie o tych trudnych sytuacjach, które w tym powiedzeniu mogą nas zabić. Ich jest bez liku na różnych płaszczyznach, w różnych obszarach naszego życia. Natomiast ja się buntuję przeciwko używaniu tego zdania, co cię nie zabije, to cię wzmocni, jako jakiś swoisty rodzaj pocieszenia czy dodania otuchy, że po takim przeżyciu będziesz mocniejszy czy mocniejsza, bo taki jest wydźwięk, że to cię wzmocni, to cię zahartuje. O, to jest dobre słowo. To cię zahartuje. Bo często te traumatyczne przeżycia, molestowanie seksualne, przemoc domowa, alkoholizm i przemoc domowa, konflikty w pracy, mobbing w pracy, jakieś awantury sąsiedzkie, które są też bardzo dojmujące i dotkliwe, jakieś nieszczęścia, które na nas spadają, wcale nas nie hartują i wcale nie sprawiają, że jesteśmy po takim wydarzeniu mocniejsi, mocniejsze. Często nas to bardzo łamie.
Zdecydowanie tak i tutaj słyszę, że nie masz zgody, a ja mam taką też misję w mojej pracy, ponieważ pracuję z osobami, które właśnie doświadczają różnego rodzaju kryzysów i między innymi kryzysów, o których wspomniałaś. I mi się pojawia taki obraz, może to będzie coś, co zainspiruje też Państwa, obraz bohatera, bohaterki za wszelką cenę, czyli to powiedzenie, które możemy rozbroić, może po prostu rozbrojmy je, to jest takie powiedzenie, które wyłania się właśnie na drodze takiego archetypu bohatera, bohaterki za wszelką cenę. Ja myślę, że w Polsce właśnie my cały czas jeszcze pokutujemy w pewnym sensie, jakoś odwracamy ten bieg trochę historii, transformujemy się i my transformujemy jako kobiety, też jako mężczyźni, ale myślę, że w szczególności jako kobiety właśnie tą bohaterkę za wszelką cenę, chociaż bohatera za wszelką cenę też.
Też transformujemy
jako mężczyźni też bohatera za wszelką cenę.
Transformujemy, czyli...
Mam na myśli to, że zmieniamy, że przemieniamy, czyli zmieniamy się z bohatera za wszelką cenę na bohatera, bohaterkę na własnych zasadach. Czyli, że zmieniamy teraz w naszym aktualnym pokoleniu, myślę tak, ja jestem 40-latką w szczególności, czyli 35, 45, 50, my też mamy szansę wpływać na naszą rzeczywistość i zmieniać ten archetyp negatywny w pewnym sensie, taki, gdzie ponosimy koszty, gdzie jest ten ból emocjonalny, gdzie jest ból psychiczny, gdzie brakuje nam głosu, gdzie ulegamy sytuacjom, w którym nie chcemy być, na taki, który będzie wspierający, czyli na tą bohaterkę, bohatera na własnych zasadach.
Ale kto miałby to zrobić? Marta, poczekaj, zejdźmy troszkę na ziemię, bo jesteśmy wysoko w tej chwili, w tej terminologii. Zejdźmy na ziemię. Człowiek żyje w nieustannym stresie, bo jest mobbingowany przez swojego bezpośredniego kierownika. Mąż czy żona żyją w ogromnym stresie, bo podejrzewają, że ukochana partnerka ich zdradza. Odeszli bardzo nam drodzy rodzice. No nie wiem, wymijam te sytuacje bardzo stresujące. I teraz co możemy z tym zrobić, żeby nie tkwić w przekonaniu, że jak mnie to nie zabije, to mnie wzmocni. Ponieważ moim zdaniem takie zdanie właśnie nie dodaje siły. Czyli co zrobić, żeby nie być tym superbohaterem za wszelką cenę w każdej sytuacji?
Tak, to trzy filary takiej zmiany praktycznej na co dzień. Przede wszystkim jestem uważna, uważny i zauważam, kiedy czuję się gorzej. Kiedy zaczynam w danej relacji, w danej sytuacji w miejscu pracy po prostu odczuwać obniżony nastrój, znowu pojawia się lęk, napięcie, znowu boję się odezwać, albo mój stres już jest tak duży, że nie mogę spać, więc pierwsze co, to przede wszystkim znak stop. czerwone światło. I jeżeli to zauważam, mogę sobie zrobić notatkę. Mogę przede wszystkim sięgnąć po wsparcie, czyli nie zostaję sama, sam w tej sytuacji. Czyli drugim filarem oprócz zauważenia, czyli pierwszy filar, drugim filarem będzie przede wszystkim skontaktowanie się z innymi osobami i podzielenie się tym, czego doświadczam.
Czyli z innymi osobami, czyli z jakimiś bliskimi osobami, o tym myślisz?
Z mojego doświadczenia są to albo bliskie osoby, które mogą dać wsparcie, ale równocześnie w miejscu pracy jest to albo osoba, która jest na stanowisku psychologa, czy w dziale zarządzania zasobami ludzkimi, może jakaś osoba, która wspiera pracowników. Mogą to być związki zawodowe, albo przynajmniej współpracownik, współpracownica, albo osoba z organizacji, której możemy zaufać, czyli nie zostajemy sami z tym, co się wydarza.
Ja się tak uśmiechnęłam trochę, jak mówiłaś o tym psychologu, bo w szkołach nie ma wielu psychologów, a co dopiero w zakładach pracy. Nie ma psychologów w zakładach pracy. Po prostu nie ma takiego stanowiska.
Ja mam akurat doświadczenie, że zdarza się, aczkolwiek rozumiem, że to może nie być normą, więc żeby też pójść dalej, są organizacje pozarządowe, są fundacje, są miejsca, punkty w Trójmieście, w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, gdzie możemy pójść i uzyskać też takie wsparcie nieodpłatnie.
Tak, to
prawda. Czyli w tym momencie warto byłoby wiedzieć, że też mogę sięgnąć poza organizację, żeby w takiej sytuacji nie być samej.
Tak, poprosić o pomoc. To jest bardzo ważne, żeby poprosić o pomoc. Nie wiem, znaleźć terapeutę, psychoterapeutę. Tak jak ty, Marta, mówisz, znaleźć być może prawnika albo właśnie psychologa, który bezpłatnie nas wysłucha i wzmocni, porozmawia w jakiejś organizacji pozarządowej, których jest bardzo dużo.
I trzeci filar, ten ostatni, czy to, czego doświadczam, w czym jestem, czy to w tym momencie mnie wspiera, czy to jest tego warte? Bardzo krótkie pytanie. Czy to wspiera moje zdrowie, czy to wspiera moją energię, czy to wspiera moje relacje? Jeżeli mam odpowiedź nie, to w tym momencie po prostu potrzebujemy reagować, nie przedłużać tego tematu, czyli nie stawać się tym bohaterką za wszelką cenę, tylko właśnie podjąć decyzję, być może się wycofuję, być może proszę o wsparcie, być może w tym momencie mówię stop. W końcu najwyższy czas, teraz dbam o siebie. Nawet jeżeli się boję, nawet jeżeli jeszcze nie wiem jak, to sięgam po informacje, po inne osoby. I mogę sobie zadać jeszcze jedno pytanie, które przygotowałam dla was dzisiaj. W jaki sposób mogę sprawić, aby w tej sytuacji było mi lżej? Czyli co mogę zrobić już dzisiaj, w tym momencie, żeby nie było mi jeszcze gorzej, tylko żeby było mi właśnie lżej, dokładnie w tym momencie?
Tak, myślę, że to jest taki moment, w którym warto i trzeba o siebie zawalczyć i zadbać. I siebie przytulić, jak ja to zawsze mówię, jak najcenniejszy klejnot, najważniejszą osobę na świecie, bo jak my znikniemy, to już, jak mówił klasyk, nie będzie niczego. Natomiast przyglądam się cały czas temu zdaniu, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I myślę, że poza tym, że te konotacje tego zdania mi się nie podobają i że w jakiś sposób legitymizują to zło i nawet je przewartościowują w pewnym momencie na jakiś pozytyw, że coś dobrego z tego wyjdzie, to pomyślałam sobie, że może czasami nas wzmocni, jeśli zderzymy się, ale w zależności od tego, jaki mamy charakter, jaką mamy osobowość, jaki mamy temperament i jaką mamy umiejętność mierzenia się z trudnymi rzeczami, to być może nas to zahartuje, jak myślisz. Może są sytuacje takie, które właśnie sprawią, że będziemy coraz silniejsi, bo będziemy widzieć, że sobie radzimy z tymi sytuacjami. Czyli nasze sprawstwo będzie rosnąć.
No, mój znajomy, którego spotkałam bodajże chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, byłam na wystawie w Galerii Sztuki, on jest akurat Brytyjczykiem i w pewnym momencie właśnie w rozmowie na podobny temat on powiedział: Marta, every day is a school day. I teraz tłumacząc to na język polski, że każdy dzień jest dniem tak jakbyśmy byli w szkole, czyli dniem też nauki. I oczywiście bardzo ważnym takim aspektem w ogóle wychodzenia z kryzysu i stawania na dwie nogi i takiego odbudowywania się po kryzysie jest też odnalezienie tego znaczenia, które było w tym trudnym momencie. Jeżeli byłam mobbingowana i wyszedłem z tej relacji, wyszłam i rzeczywiście już jestem odbudowana też i energetycznie, i psychicznie, być może czasami była sprawa w sądzie, mogę odnaleźć jakieś swoje osobiste znaczenie. Na przykład stałam się osobą bardziej odważną, bardziej konkretnie komunikującą, kiedy coś jest nie okej, umiejącą poprosić o pomoc, nie wstydzącą się już koniec wstydu, że czegoś niedobrego, czy nieprzyjemnego, czy okrutnego doświadczałam. Ja już się przestaję wstydzić, mówić o tym głośno. I to może być, tak jak ja rozumiem, Hania, też to, że coś mnie wzmocniło, co było trudne. Równocześnie też byłabym uważna na to, żeby nie tworzyć jakichś wielkich elaboratów i takich, bym powiedziała, sztucznych konstrukcji, bo czasami po prostu doświadczyliśmy trudnych rzeczy, które po prostu były trudne. No i może gdzieś tam głębiej zastanawiając się nad tym, no lepiej byłoby po prostu w ogóle nie doświadczać trudnych rzeczy, tak? Chociaż z mojej perspektywy nie jest to możliwe, bo jesteśmy po prostu ludźmi. I doświadczanie kryzysów też wpisuje się po prostu w bycie człowiekiem.
Kończąc nasze rozważania, myślę sobie tak, nie szafujmy tym zdaniem, to jest taka moja osobista refleksja, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Bo wiele osób właśnie niemalże zabijają te trudne sytuacje. Bardzo trudno się z nich podnoszą i wydają się nie być wzmocnieni po ich przeżyciu. Jak powiedziałam, wszystko zależy od naszej odporności, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ty takiego ładnego słowa użyłaś ostatnio, jak rozmawiałyśmy, rezyliencja, że to jest taki rodzaj odporności, prawda?
Tak, odporności psychicznej. Tak. Ja myślę, że tak jak rozmawiałyśmy w ostatniej audycji, że mamy też ten taki bazowy poziom różny tej odporności. Oczywiście możemy się uczyć, rozwijać tą kompetencję odporności, przy czym jestem zwolenniczką, żeby raczej odciążać się w życiu, żeby rzeczywiście poszukiwać lżejszych, bardziej przyjemnych, bardziej takich spójnych z tym, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, sposobów na i zarabianie pieniędzy, i relacji, które będą nas wspierać.
Dokładnie.
Jeżeli staje się ciężko, jeżeli czujemy, że coś dźwigamy, to po prostu stop, uważność, czerwone światło, co mogę zrobić, żeby polepszyć moją sytuację, żebym była w większym komforcie, żebym był w większym komforcie. Czasami po prostu warto się wycofać i z takim założeniem, tak jak Hania wspomniałaś, no po prostu ja jestem dla siebie najważniejszą osobą na tym świecie, bo jeżeli ja będę o siebie dbała, to i moi bliscy też będą, że tak powiem, szczęśliwi.
Jeśli ktoś z nas ma taką tendencję, żeby brnąć w trudne, obciążające bardzo relacje, sytuacje i często nam się to w życiu powtarza. Nie taka praca, nie taki szef, nie taki partner. No, cały czas coś nas rani, coś nas, jakieś turbulencje mamy w tym naszym życiu w związku z naszymi wyborami. To myślę, że najwyższa pora, żeby się temu przyjrzeć. Co takiego wewnątrz nas, w naszych przeżyciach, z naszego dzieciństwa najprawdopodobniej gna nas w takie trudne, obciążające sytuacje. Ale z tym też sobie można poradzić ze wsparciem psychologa, terapeuty.
No i też, tak jak wspomniałaś, że miałam te 40 urodziny, dzisiaj chwilę rozmawiałyśmy na ten temat, i też z okazji 40 urodzin we wrześniu, ja przygotowałam do 5 października zniżkę na spotkanie ze mną, właśnie 40-procentową z okazji 40 urodzin, mały prezent. Gdyby ktoś z Państwa czuł, że potrzebuje właśnie pogłębienia takiej sytuacji, własnej sytuacji, wyjścia trochę z tego schematu, to zapraszam serdecznie.
Gdzie cię znajdzie, Marta, jeszcze powiedz? Ktoś, kto chciałby się z tobą spotkać?
Na stronie internetowej www.sentacoaching, czyli coaching.com. Również jak najbardziej możecie Państwo znaleźć materiały na kanale YouTube Marta Czepukojć, jak i na Instagramie i na Facebooku.
Marta, dziękuję Ci bardzo. Marta Czepukojć, Life Coach Senta Coaching. Rozmowa, proszę Państwa, będzie do odsłuchania na naszej stronie w zakładce audycje Rozmowy Nocą.